o nim mówimy. Ku niemu kierują się nasze myśli, nasze pragnienia, dążenia. I to jest prawidłowe, to jest prawidłowe, tak, tak powinno być i coraz bardziej się to powinno rozwijać. Chciałem już zwrócić do Hebrajczyków. Z drugiego rozdziału, chociaż moglibyśmy sobie przeczytać i wiersze, gdzie jest napisane, czyje ręce nas kształtowały. Te oczy, uszy, włosy, ręce. Przez Niego i dla Niego żeśmy powstali. Chwała będzie Bogu. Z drugiego rozdziału, 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Piękne to są słowa, które kierował ten, który je spisywał, pełen Ducha Świętego, pełen miłości i pełen zrozumienia wielkiej miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówi, że skoro dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział. Przyszedł do nas w takim samym ciele, jak my jesteśmy. To jest piękne, że Pan zdecydował się na to, żeby przyjść w takim grzesznym ciele i żeby tu na ziemi zwyciężyć diabła, pokonać go tu na ziemi, nie gdzieś na wysokościach, nie gdzieś tam w niebie, ale zwyciężyć go tutaj, gdzie on miał swoją władzę, gdzie uzurpował sobie prawo do każdego człowieka, gdzie myślał, że wszystko mu się należy, oto ja ci to mogę dać teraz, bo to jest wszystko moje, mówił do Pana Jezusa Chrystusa, a nasz Pan przyszedł go pokonać, zwyciężyć tego, który miał władzę nad śmiercią, który mógł się śmiać, kiedy umierał człowiek i mówić, idziesz na wieczne zatracenie. Mógł się śmiać, mówić, teraz już nie ma dla Ciebie żadnego ratunku. Już nie będziesz z Bogiem, jak i ja nie będę z Nim, Ty też nie będziesz. I Pan Jezus przyszedł tu na ziemię, pokonał diabła. I teraz, kiedy umiera dziecko Boże, diabeł się już nie może śmiać. Diabeł wtedy na pewno się nie śmieje. Jemu jest żal, że ten człowiek odejdzie tam, skąd on został wyrzucony precz. Że pójdzie do wieczności z Bogiem, do wszechmogącego Stwórcy. I Pan Jezus przyszedł to uczynić. Przyszedł pokonać diabła, aby już nie musiał się śmiać, kiedy ty czy ja będziemy umierać. Przyszedł nas wyzwolić spod strachu przed śmiercią. To jest piękne, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Wiemy, jak się to dokonało. Wiemy, jak zwyciężył diabła. Zwyciężył go pokorą, cierpliwością, łagodnością, miłością, wytrwałością, posłuszeństwem Bogu do samego końca. Nie moja, lecz Twoja wola, mówił Pan. Nie moja, lecz Twoja niech się stanie. Do samego końca. Diabeł bazuje na nieposłuszeństwie, na niewierze, na chaosie, na nieporządku. On bazuje na myślach nieskoncentrowanych na Bogu, na tych rzeczach tego świata. To on jest tam władcą i on tam panuje nad tym wszystkim. Dlatego jest powiedziane, że wrogiem krzyża jest ten, który myśli o rzeczach ziemskich, a nie o niebieskich. Bo wtedy nie korzysta z tego, co dokonało się na krzyżu. Na krzyżu nasze myśli zostały skierowane ku niebu. Wcześniej, gdyby nie przyszedł Pan Jezus Chrystus, nasze myśli musiałyby cały czas chodzić po ziemi. My nie mielibyśmy żadnej nadziei, jak pisze Paweł, bez nadziei, bez możliwości życia wiecznego. Nasze myśli mogłyby tylko chodzić po tych rzeczach ziemskich i z tych rzeczy ziemskich moglibyśmy korzystać tkwić, swawolić, bo umrzemy. Ale kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus i zwyciężył diabła, otworzyła się dla nas droga i teraz zaczęliśmy, mogliśmy zacząć myśleć o niebie, o tym, co niebiańskie, o tym, co święte, co wiąże się z Ojcem i z Panem naszym Jezusem Chrystusem, z miejscem, gdzie przybywa Duch Święty, gdzie przybywają święci, z tym miejscem. To przyszedł uczynić Jezus Chrystus, ale widzimy, jak to pięknie uczynił. Pokazał nam, że On przyszedł zwyciężyć diabła na Jego własnym terenie. I teraz my, Pan mówi, że też uwolnieni od lęku przed śmiercią możemy zwyciężać diabła na Jego terenie, możemy kroczyć po Jego terenie, bo Bóg mówi, że będziemy deptać po wężach i skorpionach, po wszelkich mocach ciemności i nic nam się nie stanie. I to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wyzwoleni. Uwolnieni, dlatego Bóg powiedział, że w Jezusie Chrystusie dał nam pewność życia wiecznego, abyśmy nie musieli już się troszczyć o to, że umrzemy, ale o to, że żyjemy, aby nasze wszystkie myśli były skierowane ku życiu, a nie ku śmierci, abyśmy myśleli o życiu, a nie o śmierci. Dlatego przyszedł to uczynić Pan Jezus, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Przez całe życie byli w niewoli. Wiemy, że przyszedł nasz też Pan Jezus wyzwolić spod pewnych rzeczy, które trzymały człowieka, aby dać nam wolność. I teraz powiedział, jesteś wolny, jesteś oczyszczony moją krwią, jesteś posłany, aby pokonywać. To jest piękne, co uczynił Jezus. Pokonał diabła, zwyciężył diabła, tego, który mógł z nami zrobić, co tylko zechciał. Jest napisane, tak jak Paweł pisze w liście do Tymoteusza, miej cierpliwość i łagodność nad tymi ludźmi, ponieważ oni są niewolnikami diabła. Oni są zniewoleni przez diabła i muszą czynić, co on zechce. I myśmy też tak musieli czynić, co on zechciał, dopóki nie wkroczył Jezus. Dopóki nie przerwał tego, co on zechciał i powiedział, a teraz idź i rób, co ja chcę. Co chcę ja, co ja, Jezus Chrystus, chcę. Jesteś posłany i już nie musisz być posłuszny diabłu, ale bądź mi posłuszny. Człowiek nie może być, tak jak napisane jest, nie może być gdzieś po środku. Albo służy Panu, albo diabłu. Jednemu z dwóch musi służyć. I teraz Pan Jezus przyszedł nas wyzwolić, abyśmy zaczęli służyć Jemu. Człowiek nie może się zmieścić po środku po prostu. Jeżeli nie służy Panu, to już służy diabłu. A jeżeli nie służy diabłu, zaczyna służyć Panu. Bo nie służyć diabłu może tylko wtedy, kiedy poznaje Jezusa. Dlatego tak jak ten człowiek, który wypędzał demony, uczniowie przyszli, Panie, on nie chodzi z nami. Pan Jezus mówi, zostawcie go. Skoro wypędza, znaczy wierzy. Nie może nic złego o mnie powiedzieć. Zostawcie go. Pan przyszedł wyzwolić ludzi. Wyzwolić ku uwierzeniu. Wiara jest czymś potężnym. Jest to jak tarcza, która zasłania nas przed pociskami złego. Ona pozwala nam odeprzeć wszystkie natarcia. I trzymać się mocno Pana. To wiara powoduje, że kiedy zły cię próbuje atakować, co jest za dopuszczeniem Bożym, bo to przychodzi od Boga. Diabeł nie może nic zrobić, co by nie zechciał Bóg. Bóg pozwala mu, żeby zaatakował i wypróbował, co zrobisz teraz. Dlatego, żeby wojownik w boju się doświadczał, musi mieć kogoś, kto by go atakował. Zarazem jest tak bezpieczny za tą tarczą, że on nic nie może zrobić. To jest piękne, co uczynił Bóg. I my to doświadczamy. I wtedy, kiedy przychodzi ten atak, zwróć uwagę, jak pięknie twoje myśli biegną do nieba. Widzisz tam Pana. Od razu robi ci się o wiele lepiej. Jesteś gotowy odeprzeć atak. Wiesz, że Pan na ciebie patrzy. Że On przyszedł na ziemię, zwyciężył diabła, pokonał diabła, przyszedł odkupić nas, a teraz zasiadł po prawicy Ojca i jest z nami. Jest po naszej stronie. Jest jako ten, który oręduje, wstawia się za nami. Mówi, teraz zwyciężaj. Kiedy przychodzą przeciwności, patrz ku niebu, patrz na mnie. Zobaczysz tam miejsce, gdzie ja przyszedłem po zwycięstwie. To jest tak potrzebne, ponieważ w wtedy, kiedy przychodzą różne rzeczy, wiem, Pan jest, Pan, który mnie widzi, który dokonał tego. Już moja droga się momentalnie prostuje. Momentalnie się prostuje. Wiedzenie tego, że Jezus mnie widzi, jest tak mocne, że człowiek już nie jest w stanie. To tak, moja wiara mi mówi, Pan patrzy. I wtedy, choćby w tym momencie mój krok miał się zachwiać, to on się od razu podniesie do góry. Pan patrzy, Pan jest. To jest tak piękne. Wtedy, kiedy człowiek tego doświadcza, to aż go podrzuca do góry, do zwycięstwa. Wtedy właśnie, kiedy wie, że Pan widzi, jest. I to jest tak mocne, że tak jakby stał obok ciebie, jakby patrzył z góry. Jesteś pewien, Pan widzi. Nogi się momentalnie prostują. Ty prostujesz ścieżki moje. Wyprostowujesz to wszystko. I właśnie w tym Pan wyprostowuje, kiedy daje ci tą świadomość. Jestem. Widzę cię. To jest tak piękne. Człowiek nie może niczego zrobić złego, jeżeli wie, że Pan go widzi. Zwróć uwagę. Wchodzisz do czyjegoś mieszkania. Coś ci się podoba. Gospodarz jest w drugim pokoju. Patrzysz, czy on przypadkowo nie widzi. Chciałbyś to wziąć. Ale gdyby on teraz patrzył, nie weźmiesz. A Pan jest zawsze, w każdym miejscu, w każdej chwili. Widzi nas. I wtedy popatrz, jak pięknie cię zabezpiecza ta świadomość, że Pan widzi. Czysta świadomość nieba, gdzie w Jezusie Chrystusie zasiadliśmy po prawicy Ojca, aby prowadzić nowe życie. Cielesność się zaczyna odzywać. Zaczyna próbować dojść do władzy. Do Twego ducha dociera ta piękna świadomość. Pan jest i Pan widzi. I Twój duch momentalnie zaczyna robić porządek z Twoim ciałem. Nie czeka, nie mówi, posławol sobie troszeczkę ciało, ale zaczyna robić momentalnie porządek. Dlaczego? Dlatego, że on ma kontakt z Duchem Bożym. I od Ducha Bożego przychodzi to, co jest tak czyste i święte. I wtedy nie z powodu lęku przed śmiercią, lecz z powodu pragnienia życia postępujesz prawidłowo. To jest tak piękne, kiedy się zmienia sposób myślenia. Człowiek zabezpiecza się, żeby nie umarł. Ale Pan powiedział, nie tak teraz. Ty masz teraz zmierzać ku życiu. Twoim pragnieniem ma być życie i myślach Twoich ma być to nowe życie. Masz je przeżywać, masz podziwiać Boga, który stworzy kiedyś nową ziemię i nowe niebo. A to zostanie odrzucone precz. Pozwoli zamieszkać tam wszystkim, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i którzy poszli w Jego ślady. Widzimy ślady Jezusa. One mocno zostały pozostawione nam. Uczymy się ich. Każdego dnia uczymy się, kiedy wstajemy, kiedy pracujemy, czy jesteśmy w domu, czy w szkole, kiedy się kładziemy spać, kiedy śpimy, kiedy znowu wstajemy. Uczymy się. I tutaj jest powiedziane dalej, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. A wiemy, że potomstwem Abrahama są ci, którzy wierzą. Potomstwem Abrahama są ludzie wierzący. Co to jest wiara? Wiara to jest pewność. To jest pewność tego, co mi powiedział Bóg, każde Jego słowo. To jest pewność, że On powiedział to i że to jest prawdą. Jest też przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy, co nadejdzie. Tego, czego nie widzimy. Ona powoduje w nas właśnie to pragnienie życia. Pragnienie naśladowania, pragnienie przychodzenia do Boga, pragnienie szukania Jego obecności, pragnienie bycia z Nim. Wiara powoduje to. Ona jest czymś, co wyzwoliło z nas z niewiary, na czym bazował diabeł, kiedy nie wierzyliśmy w Boga, kiedy jak głupcy próbowaliśmy umiejscowić sobie to życie na ziemi skądkolwiek, z kosmosu czy skąd inąd. Właśnie wiara wyzwoliła nas z tego. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I tak pięknie do nas to mówi słowo. Każdy, który wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy, który wzywa je szczerze i z całego serca. Moja wiara, czy Twoja wiara zawsze powoduje to, że szukasz pomocy Pana, który doznał tego i który wie, jak to przechodził. Któremu nie jest obce to, co było tutaj na ziemi, kiedy żył. Nie zapomniał Jezus o tym. O tych atakach, szyderstwach, wyśmiewaniach, opluciach, o tym kuszeniu do złego, o tych pięknych słowach: nauczycielu, Ty zawsze mówisz prawdę. Jak próbowali Go kusić przez takie piękne, pochlebne słowa. Pan Jezus tego nie zapomniał. Nasz Pan z wysokości wie to wszystko. I dlatego zawsze wstawia się za nami. I wie, jak bardzo tego potrzebujemy. A zarazem zawsze możesz usłyszeć te słowa: dalej, dalej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze bliżej, jeszcze mocniej, jeszcze silniej, jeszcze konsekwentniej, jeszcze szczerze, jeszcze prawdziwiej. Zwyciężaj każdego dnia. Nie bój się śmierci. Nie lękaj się, że ona nadejdzie, jak ona nadejdzie. Myśl o życiu. Każdego dnia o tym życiu z Panem. O życiu na nowej ziemi, pod nowym niebem, gdzie nie będzie smutku, łez, bólu, śmierci. Gdzie będzie zawsze szczęście, radość, uwielbienie i dziękczynienie. Jak widzimy Pana Jezusa Chrystusa? Widzimy, że stoczył wielki bój. Widzimy, że pokonywał diabła i jego sługi pokorą i uniżeniem. Kiedy oni szydzili z Niego tam na krzyżu, możemy zobaczyć Pana, który nie dał im się skusić. Ale raczej wstawiał się za tymi ludźmi. Zawsze był konsekwentny nasz Pan. Zawsze zdecydowany wypełnić wolę Ojca. Zawsze dokładny w tym wypełnieniu. Wiedzący, ku czemu zmierza. Wiedział, że idzie ku śmierci krzyżowej. Wiedział, że wszystkie grzechy na Niego zostaną złożone. I zmierzał konsekwentnie ku celowi, głosząc Królestwo Boże. Głosząc, że Bóg w Jezusie Chrystusie świat sobą pojednał. Głosząc, że każdy, który uwierzy, zbawiony będzie. Głosząc, że przychodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Głosząc, że ja jestem tą skałą, z której tryska woda żywota. Pijcie, a kto się napije, już więcej nigdy nie będzie pragnął. Pan Jezus mówił konsekwentnie: jeżeli będziesz ze mną, nie stanie ci się żadna krzywda. Ja jestem twoim bezpieczeństwem, ja jestem twoim murem, twoim zamkiem, jestem twoim strażnikiem. Jeżeli jestem w Tobie, to coś może Ci uczynić ten, który jest w świecie. Pan Jezus zawsze dodaje otuchy. Mówi: wstań, jeżeli usiadłeś. Albo jeżeli biegniesz, to mówi: biegnij jeszcze konsekwentniej, jeszcze bardziej. Bądź mądrym moim uczniem, bądź konsekwentnym moim uczniem. Do czego przyłożysz rękę, to zrób to dokładnie jak dla mnie, z całą gorliwością, z wiarą i z mądrością. Nie odpuszczaj, nie rezygnuj. Docieraj i próbuj budować do wieczności. To jest tak piękne, co nam teraz powierzył Pan. Nie myśl już o rzeczach ziemskich, z którymi łączy się śmierć. Bo śmierć to jest rzecz ziemska, to nie jest rzecz nieba. W niebie nie ma śmierci. Ale myśl o tym, co jest wieczne. O wieczności z Bogiem. Z tym potężnym Stwórcą, który stworzył niebo i ziemię, o rzeczy widzialne, niewidzialne. Myśl o Jezusie. Tym zwycięskim Panu. To jest piękne, o czym możemy teraz rozważać i ku czemu mogą się kierować nasze serca. Chciałbym, żebyście otworzyli 8 rozdział Listu do Rzymian. Od 14 wiersza. Dzisiaj w modlitwach też wyrażaliście to, co teraz będę czytał. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tak bardzo cenne słowa, prawda, skierowane do nas, bo Duch Boży prowadzi dzieci Boże, dzieci Boga Wszechmogącego. Dlaczego mogę mówić Ojcze, Abba? Dlaczego mogę kierować słowa do Ojca i mówić Ojcze? Tylko dzięki Jezusowi. Dzięki temu, że On oczyścił mnie swoją krwią, odkupił i dał mi prawo, jak jest napisane w Ewangelii Jana, być dzieckiem Boga. Boga Wszechmogącego, który stworzył niebo, ziemię, rzeczy widzialne, niewidzialne. Boga, który jest miłością, który okazuje tak wielką cierpliwość, który zarazem wrzuca nas w ogień, aby nas wytopić, który pozwala, żebyśmy czasami zwątpili w nasze siły tak mocno, że w końcu upadniemy i powiemy: Boże, jeżeli Ty mnie nie weźmiesz, to ja zginę. Takiego Boga, do takiego Ojca podeszliśmy. Ten Ojciec jest tak konsekwentny, tak pełen miłości, a zarazem zawsze, kiedy daje coś, jest, i wiem i doświadczyłem to wiele razy, wcześniej okazuje, jak bardzo nas kocha. Nim wrzuci nas w ciemność, wcześniej pokazuje nam, że nas kocha, abyśmy mogli Mu ufać nawet wtedy, kiedy idziemy ciemną doliną. Abyśmy mogli Mu wielbić Go i czcić, mówić: Boże, Ty wiesz, co robisz. Ja teraz tego nie rozumiem, co Ty robisz, ale Ty wiesz, co robisz. Mogę Ci wdzięcznym być, Ojcze. Jest mi ciężkie i trudno, ale jestem Tobie wdzięczny za wszystko, cokolwiek zamierzyłeś, kogo Duch Święty prowadzi. Duch Święty zaprowadził Pana Jezusa Chrystusa na pustynię, aby Go tam kusił diabeł. Duch Święty tam zaprowadził naszego Pana. Duch Święty zaprowadzi i nas, abyśmy byli kuszeni, aby doświadczyć i umocnić, i abyśmy nabrali odwagi, rzetelności, posłuszeństwa Bogu, nie ufali własnym siłom, lecz Panu, abyśmy w Nim znaleźli siły, odwagę. Wiemy, tak jak czytamy Dzieje Apostolskie, oni nie szukali odwagi u siebie, szukali odwagi u Boga. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Piękne, prawda? Być tam, gdzie Pan. Kiedy czytam te słowa i Ty czytasz, że Pan Jezus powiedział: oto odchodzę od Was, ale przyjdę. Pójdę tylko przygotować dla Was miejsce, tam, mieszkanie u Boga. A kiedy przygotuję, to wrócę. On przygotowuje mieszkanie dla tych wszystkich, którzy mają tam być. A kiedy przygotuje, dla każdego. Nie może się tam znaleźć ktoś, kto nie miałby swego miejsca. To wtedy przyjdzie. Kiedy przygotuje dla każdego miejsce, wtedy przyjdzie. Jesteśmy współdziedzicami tego, co teraz przygotowuje Pan Jezus Chrystus. Wieczności z Bogiem. Duch Święty świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest pewność. To nie jest, powiedzmy, coś, co ja mam sobie stale wmawiać, że jestem dzieckiem Bożym. Ja mam pewność, że jestem dzieckiem Boga. To jest coś pewnego. To pozwala dziecku Bożemu wkroczyć tam, gdzie są węże i skorpiony, i być bezpiecznym. To pozwala deptać po wszelkich mocach ciemności, być bezpiecznym. Bo tylko dzieci Boże mogą być bezpieczne. Pan Jezus powiedział: będziecie tak chodzić i nic wam się nie stanie. Dlatego, że jesteście dziećmi Boga. Niezabezpieczeni jesteście dlatego, że jesteście mocniejsi od innych. Że macie silniejszą wiarę. Że macie więcej miłości, więcej cierpliwości, więcej łagodności. To nic by wam nie dało, gdyby nie to, że Bóg zapieczętował was duchem swoim, powiedział: to jest moje dziecko. Nie wolno ci zrobić nic mu złego. Tak jak powiedział o Jobie, nie wolno ci go zabić. To jest ten, który przychodzi do mnie, który jest sprawiedliwy na ziemi. Taki jest nasz Bóg. A my jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa. W innym miejscu jest powiedziane, kiedy wytrwamy do końca. Kiedy do końca będziemy trwać w Nim. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I znowuż tak, jak mówiłem, Paweł kieruje oczy ku niebu. tam, skąd przychodzi ta radość i uwielbienie. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. A więc widzimy i czytamy to i wiemy to. Znamy tą Bożą prawdę, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A miłość co mówi? Pragnę być z Tobą. Pragnę być takim jak Jezus. I Bóg współdziała we wszystkim z takimi, którzy miłują Boga. Miłość zawsze chce być z tym, kogo miłuje. Wiemy, że Paweł mówi, to jest prawda, że póki jesteśmy tu na ziemi, jesteśmy oddzieleni poprzez to ciało. Ale kiedy pewnego dnia zakończymy pielgrzymkę, oddzielenie zniknie i będziemy zawsze z Nim. A więc człowiek, który tak wierzy i tak blisko jest Boga, nie boi się śmierci, prawda? Bo śmierć jest zyskiem. Już nie ma przedziału. Już nie jestem oddzielony od Pana, bo jestem z Nim. Jedyną troską jest życie wieczne. Żyć zawsze z Bogiem. Aby Bóg mógł współdziałać we mnie, ze mną ku dobremu. Aby mógł mnie prowadzić, to musi we mnie być miłość do Niego. Bo wtedy, kiedy ja miłuję Boga, to będę chciał być Mu posłuszny, wierny, nienaganny w wypełnianiu Jego woli. Będę pragnął, aby Ojciec mój w niebie mógł spoglądać na mnie i nie wstydzić się mnie tu na ziemi. Będę pragnął godnie reprezentować tego, który mianuje się Ojcem moim. A Bóg będzie ze mną współdziałał w tym, żeby to było godne. Zwróć uwagę, przekonasz się wiele razy, tylko zapragnij godnie reprezentować Boga na ziemi. Tam, gdzie jesteś, zobaczysz, jak Bóg potwierdzi swoje słowa. Jak potwierdzi swoje słowa w tobie, że będziesz sam zaskoczony tym, co się w tobie będzie działo, kiedy w twoim sercu będzie pragnienie, aby Bóg był godnie zaprezentowany, abyś nie przyniósł Jemu ujmy w działaniu, w mówieniu. Zobaczysz, co może Bóg, a Bóg może wszystko. Bóg nas przeznaczył, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Bóg nas do tego przeznaczył. Wiemy, że przeznaczył nas ku dobrym uczynkom, które wcześniej przygotował dla nas, jak jest napisane w liście do Efezjan. Ale skoro Bóg przeznaczył, to znaczy, że wszystko przygotował ku przeznaczeniu. Taki jest nasz Bóg w niebie. Dobrze jest rozkoszować się. Boże, Ty jesteś Bogiem, który wszystko możesz. Jesteś wszechmogącym Bogiem, a więc prawda jest to, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Skoro wierzę we wszechmogącego Boga, staje się wszystko możliwe też dla mnie, ku dobremu. Bóg współdziała we wszystkim. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest tak piękne, kiedy ja zdaję sobie sprawę, wieczność, to jest mój cel. Celem moim jest życie wieczne. Już nie zawracam sobie głowy śmiercią. Jak umrę?
czy ukrzyżują, czy zepną na gilotynie, czy umrę normalnie, czy umrę na atak serca, czy na wylew krwi do mózgu, czy obojętnie jakby to wyglądało. Nie to mnie już zajmuje, jak to ciało przestanie egzystować. Zajmuje mnie tylko miejsce mojej duszy, wieczności z Bogiem, zawsze z Jezusem, zawsze z tym, który przyszedł tutaj na ziemię. To jest najpiękniejsze, co może przeżywać duch i czym może się radować dusza. Niebe, gdzie zasiadł Pan nasz. To jest to, do czego nas przeznaczył Bóg, do wieczności z Nim. Będziemy oglądać Jego oblicze, aniołowie będą z nami, starcy tam będą, wszyscy ci, którzy byli przed nami, Abraham, Izaak, Jakub, Paweł tam będzie, Piotr będzie, będą siedzieć na 12 apostołów, będzie zasiadać na 12 tych stolicach. Będą tam bracia i siostry. Będzie tam niezliczona liczba odzianych w białe szaty, wielbiących Boga, czczących Go, wysławiających Go. To jest najpiękniejsze miejsce, które Bóg powiedział, to jest dla was, dzieci moje. To jest dla was. To jest to dziedzictwo, które przygotuję dla was, kiedy stworzę nową ziemię i nowe niebo. Będziecie tam razem ze swoim Panem, Jezusem Chrystusem. Będziecie tam w wieczności, będzie tam wieczne wesele. Uczta nieskończona, zawsze u Boga. Zwróciliście uwagę, jak często miłość kogoś potrafi zmobilizować drugiego człowieka. Bóg posłał swego Syna i nie ukrył to, że nas kocha. On powiedział, ja miłuję cały świat. Posłałem Jezusa, swego Syna, dlatego, żeby ten świat mógł być zbawiony. Popatrzcie, wyświadczyłem wam wielką miłość. Otworzyłem dla was drogę i dla was pogan i z Izraela jedną drogę, którą jest Jezus, abyście mogli przyjść do mnie. A teraz wejdźcie i w imieniu Jezusa, znalazłszy wszystko, co wam dałem, idźcie, patrząc ku niebu, radując się wiecznością z Bogiem, wielką, wspaniałą wiecznością. Tutaj toczymy bój. Tutaj toczymy bój i musimy być trzeźwi i czujni. Ale kiedy zachwycam się Panem, to wtedy jestem bezpieczny. Bóg jest tym, który przywołał i gotów jest poprowadzić. Czytam dalej tutaj. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Rozmawialiśmy sobie już wiele razy na ten temat, że Bóg mówi, myśli moje to nie myśli wasze, dlatego musi się zmienić sposób myślenia zupełnie. Drogi moje to nie drogi wasze i muszą się zmienić sposób chodzenia zupełnie. Któż nas będzie potępiał, jeżeli Jezus Chrystus jest z nami? Czy jest ktoś, kto mógłby cię oskarżać teraz przed Bogiem, skoro Bóg cię usprawiedliwił, a teraz jesteś wolny, żeby żyć dla Boga, zupełnie wolny, by być wyrażeniem Jezusa Chrystusa tutaj, tu na ziemi, pośród ludzi. Zupełnie wolny, aby być jak Pan. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Zobaczmy, jakie bezpieczeństwo zagwarantował nam Bóg. Powiedział, posłałem Jezusa, a teraz On jest arcykapłanem wiary waszej. On jest tym pośrednikiem, tym orędownikiem, który się wstawia za wami. Któż może oskarżać, jeżeli Jezus Chrystus wstawia się za nami? Jak wielkie wyzwolenie do wieczności, do uwielbiania i dziękczynienia, do chodzenia z Bogiem, do pokonywania przeciwności dał nam Jezus. Mówił, teraz kieruj swoje myśli ku mnie. Teraz żyj dla mnie. Całym swoim życiem żyj dla mnie. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Kto nas odłączy? Tutaj Paweł pokazuje tak wyraźnie, popatrzcie, wierzący ludzie, którzy będziecie czytać te słowa, nie troszczcie się o to, ale szukajcie Królestwa Bożego. Nie troszcie się o to, kto was odłączy, ale szukajcie Królestwa Bożego. Nie myślcie o diable stale, że on może was odłączyć, że może was zamknąć gdzieś, czy przeszkodzić wam, ale myślcie o Jezusie, o zwycięstwie, o wiecznym życiu z Bogiem. To jest piękne, kiedy myśli człowieka zawsze są w niebie, razem z Panem. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Przez Jezusa mamy zwycięstwo. To jest coś zupełnie innego. Chrześcijaństwo jest piękne. Piękne samo w sobie, ponieważ ono jest doskonałe poprzez obecność doskonałego Pana w nas, pośród nas. Cóż mi jeszcze potrzeba oprócz Jezusa? Wszystko inne traci barwę, sens, znaczenie. W obecności Jezusa wszystko jest jakby Jego blaskiem zniweczone. Wszystko. Najważniejsze jest to, aby On był w nas, a my w Nim. To jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego dla nas. Trwać w Chrystusie. Jego obecność w nas. To jest nasze bezpieczeństwo. Nic nie zagwarantuje bezpieczeństwa, tylko Jezus. Widzimy, jak w Biblii się przeplata, kiedy Koryntianie znaleźli bezpieczeństwo w darach. Paweł mówi, cieleśni jesteście. Galacjanie szukali bezpieczeństwa w zakonie. Paweł mówi, o nędzni Galacjanie. Jedyne bezpieczeństwo jest w Jezusie. Nie ma innego bezpieczeństwa. Jeżeli ja mam szczęście i radość, że jestem zbawiony w Jezusie, to jest wszystko. Zwróćmy uwagę. Ja mógłbym chcieć czytać Biblię 24 godziny na dobę. A Pan może powiedzieć, a ja chcę, żebyś poszedł mi służyć. Co teraz będzie dla mnie lepsze? Pójść i służyć, czy czytać Biblię? Ja mogę chcieć służyć Panu i biegać po ulicach, a Pan powie, a ja chcę, żebyś czytał Biblię. Co będzie dla mnie lepsze? Czytać Biblię, czy biegać po ulicach? Kto nas prowadzi? Duch Święty. To jest piękne. Zwróć uwagę. Czytasz wtedy, kiedy chce Pan. Chodzisz wtedy, kiedy chce Pan. Żyjesz dlatego, że Cię prowadzi Duch Święty. Nie jesteś w tym momencie zakłopotany, że teraz siedzisz tutaj, a może powinieneś być w innym miejscu. Jesteś tam, gdzie chce Pan. Jesteś zupełnie bezpieczny. To jest najpiękniejszy rozwój. To jest coś pięknego, to jest coś cudownego. Ta droga to jest droga miła Bogu. Kiedy już się nie troszczysz, ale wszelką troskę składasz na Pana i idziesz tak, jak Cię prowadzi Duch Święty. A Duch Święty prowadzi doskonale. On dociera do nas dokładnie. On nam potrafi powiedzieć to tak, żebyśmy to zrozumieli. Żebyśmy byli pewni, że jesteśmy tam, gdzie mamy być. Dokładnie w tym miejscu. Dokładnie w tym czasie. To jest tak doskonałe, kiedy w pewnych momentach doświadczałem, że bo i wiem, że tak może być, że Bóg może Ci powiedzieć, że teraz On Cię nie chce widzieć w tym zgromadzeniu. Po prostu nie chce Cię tam widzieć. I kiedy pójdziesz, zobaczysz, jak wiele stracisz, jak Ci będzie smutno w pewnym momencie, że nie posłuchałeś Boga. I kiedy zrobisz to, co chce Bóg, wtedy będziesz ponownie szczęśliwy. Ale zawsze Bóg prowadzi ku umocnieniu, zawsze. Jeżeli nawet wyprowadza spośród zgromadzenia, to tam, gdzie jesteś, jeszcze bardziej stajesz się mocny, jeszcze bardziej zbliżony do Boga, jeszcze bardziej. Są miejsca, gdzie nie ma Bożego porządku, gdzie nie ma obecności Ducha Świętego i wtedy będąc tam, możesz próbować forsować ten porządek, a mimo wszystko obecni tam nie będą chcieli podjąć tego porządku. Tak doświadczyłem tego i o tym wydarzeniu wiem, ponieważ sam go przeżyłem. I w pewnym momencie Bóg powiedział, już tam nie chodź. bo kiedy tam pójdziesz, to nie będziesz miał mojego błogosławieństwa. Ja byłem uparty, poszedłem i przekonałem się, że to jest prawda. Straciłem, zamiast zyskać. I wtedy posłuchałem Boga i zrobiłem to, co chciał Bóg. I w tym momencie, kiedy tylko posłuchałem, niebo się otworzyło. Takie napełnienie napłynęło, tak jakby ktoś musiał rok czasu się napełniać. W jednej chwili. Ale wystarczyło, że posłuchałem Boga. Kazał mi wyjść z tego zgromadzenia. Ale wiem, jestem pewien, że jeżeli Bóg to mówi ku wzrostowi, nie ku... Jeżeli człowiek wychodzi ze zgromadzenia i upada i ginie, to nie Bóg go tam wyprowadził, tylko diabeł. Jeżeli wychodzi i wzrasta, to wyszedł zgodnie z wolą Boga. Ale Bóg też może powiedzieć, idź tam, do tego zgromadzenia. Dlatego mówię, dobrze jest słuchać głosu Ducha Świętego. Słyszeć ten głos i być mu posłusznym. Wtedy jesteś bezpieczny. Jesteś zawsze w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jesteś gotowy. Ile razy czasami jest tak, że diabeł próbuje cię zatrzymać i próbuje cię zatrzymywać w taki sposób. Po co tam pojedziesz? Będziesz zmęczony. Na przykład. Nie jedź tam, deszcz pada. Przecież możesz w domu posiedzieć, tak samo poczytasz Biblię. Kto to mówi? Bóg nigdy nie mówi, będzie zmęczony. Nie mówi, bo deszcz pada. Jeżeli by cię chciał zatrzymać, to by powiedział coś zupełnie innego. Co by rzeczywiście było powodem. Dobrze być w takim ciszeniu, uciszeniu i zaufaniu Bogu, bo wtedy człowiek zaczyna słyszeć głos Ducha Świętego. Zaczyna rozeznawać głosy. Ten, który przez długie używanie zaczyna rozpoznawać, co jest dobre i złe. Bóg mówi, jesteś bezpieczny we mnie. Teraz słuchaj. Jako bezpieczny człowiek słuchaj. Bezpieczny we mnie. Nie przez jakieś tam wmówienie sobie, przez pozytywne wyznawanie, czy przez jakiekolwiek uczucia. Bezpieczny we mnie przez wiarę. Przez wiarę i przez to naśladowanie Jezusa. Jezus był zawsze tam, gdzie chciał Ojciec. Zawsze mówił, nie moja wola, lecz Twoja się wypełnia. To Ojciec mówi, to Ojciec mnie posłał. To Ojciec dokonuje dzieła swego we mnie. Ty i ja musimy powiedzieć to samo. To Jezus mnie posłał, bo posłał. To Jezus wykonuje swoje dzieło we mnie. Jestem tam, gdzie chce mój Pan. Nie jestem tam, dlatego, bo ja tak zechciałem. Bo mi się na przykład spodobało to zgromadzenie. Jestem tu dlatego, że zechciał mój Pan. Tylko dlatego. Bo gdyby nie zechciał, to powinienem być tam, gdzie On zechciał. Jeżeli On by nie chciał, żebym tu był, to powinienem być tam, gdzie On uważa za stosowne, żebym był. Widzimy, jak i Pawła namawiano, żeby w pewnych miejscach pozostał. On powiedział, nie, ja mam być gdzie indziej. I szedł w inne miejsce. Chociaż go namawiano, żeby pozostał. Mówiono mu, nie idź do Jerozolimy. On powiedział, nie, ja pójdę do Jerozolimy. On szedł według głosu Ducha Świętego. Kiedy chciał Paweł wejść w jedno miejsce, Duch Święty powiedział, nie, tam nie pójdziesz. I Paweł wiedział, tam nie pójdę. Zatrzymał go Duch Święty. Później Duch Święty mu powiedział, Duch Chrystusowy, tam idź. Otrzymał poznanie, zrozumienie i poszedł. To jest dla mnie i dla ciebie. Inaczej chrześcijaństwa nie ma. Jeżeli Duch Święty nie prowadzi ciebie, to nie jesteś w pełni bezpieczny. Duch Święty prowadzi już od maleńkiego dziecka chrześcijanina. Od takiego malutkiego chrześcijanina już go prowadzi. Zwróciliście uwagę, jak go prowadzi? Kiedy zapragnie bardzo słowa. Zapragnie tak bardzo słowa, że się nie może od niego oderwać. To jest prowadzenie Ducha Świętego. Ponieważ co musi się stać z takim małym dzieckiem? Ono musi jak najwięcej nabrać słowa. Jak najwięcej. I zawsze Duch Święty zaczyna swoją pracę od malutkich dzieci. Od wielkiego pragnienia czytania Biblii. Zawsze. Zwróć uwagę. I nawet jak Piotr pisze, a wy zapragnijcie tego mleka. To jest już prowadzenie Ducha Świętego, ponieważ ty musisz nabrać słowa do swojego serca. Nigdy nie prowadzi w ten sposób, że posyła cię od razu do służby. Że od razu gdzieś cię wysyła. Najpierw daje ci poznać, abyś się nakarmił. Nie daje ci jakichś wielkich zadań. Wielkich stanowisk od razu, lecz powoli cię prowadzi, stabilnie w górę, coraz bardziej, bardziej jesteś bezpieczny. To często przychodzi zły z różnymi stanowiskami, mówi, patrz, takie stanowisko ci oferuję. będziesz teraz, powiedzmy, starszy w tym zborze. A człowiek jeszcze nie potrafi swoim własnym życiem poradzić, z własnym domem. I później ginie taki człowiek, bo nie jest na swoim miejscu, nie postawił go tam Duch Święty. Ale kiedy stawia cię tam Duch Święty, to twoje czoło robi się jak skała. Walą w niej, walą. A ty zawsze jesteś na odpowiednim miejscu. Tak jak Bóg powiedział do Jeremiasza, uczynię twoje czoło jak ze spiżu. I oni będą walczyć, ale cię nie przemogą. Jeremiasz był na odpowiednim miejscu, postawiony przez Boga. I nie przemogli go do samego końca. Zmieniali się królowie, Jerozolima upadła, a Jeremiasz nadal był. I nadal prorokował. Był w Egipcie i prorokował. Prorokował wszystkim narodom. Mówił im, co im przyjdzie i co im się stanie. Posłał go Bóg. Przeżywał doświadczenia. Przeżywał przeciwstawieństwa, jak go wrzucali do więzienia, jak nie dawali mu jeść. I różne przeżycia miał. Cierpiał. Ale oni go nie przemogli. Taki jest Bóg. I on powiedział do nas, że on jest tym, który nie pozwoli, aby nam się stała jakakolwiek krzywda. Tylko my mamy słuchać głosu Ducha Świętego. I tak jak Pan Jezus powiedział, kto ma uszy, niech słucha, co Duch Święty mówi. Kto ma uszy, niech słucha. Najważniejsze jest, żeby uszy się oczyściły. Żeby człowiek zaczął słyszeć głos Ducha Świętego, który mówi do niego i go prowadzi. To jest najbezpieczniejsze. Nie ma nic bezpieczniejszego tu na tej ziemi, w ciemności, jak prowadzenie Ducha Świętego. Dlatego Paweł mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, to są dzieci Boże. Bo Bóg posłał Ducha swego Świętego do swoich dzieci. Zrodził nas z wody i z Ducha. Dał nam swego Ducha, abyśmy byli bezpieczni, zabezpieczeni, zapieczętowani. Ale w tym wszystkim zwyciężamy, tak jak czytałem wcześniej, przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nic nie jest w stanie nas odłączyć. A kiedy trwam w Chrystusie, jestem w miłości Bożej. Jak mogę trwać w Chrystusie? Chciałem, żebyśmy przeczytali to z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału. Chciałbym czytać może od pierwszego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Wspomnialiśmy sobie ostatnio co nieco też i na ten temat. A zwróćmy uwagę. Krzew ma korzenie. Przez te korzenie zaczynają płynąć soki. I te soki muszą dotrzeć do ciebie jako do gałązki, abyś zaczął wydawać owoc. Te same soki, które spłyną przez cały ten krzew, muszą docierać do ciebie. W tych sokach jest natura krzewu. Jaką naturę ma ten krzew, takie są owoce. W Jezusie Chrystusie owoce, które się pojawiają, znane są nam bardzo dobrze. Tym owocem jest to, co czytam w liście do Galacjan. Miłość, cierpliwość, łagodność, pokora, uniżenie. To jest owoc z tego krzewu. niezakłócony wzrasta wtedy, kiedy człowiek trwa w Chrystusie. Kiedy zajmuje odpowiednie miejsce do odpowiedniego czasu, apostoł Paweł nawoływał w ten sposób, a wy postępujcie zgodnie z wiarą, jaką macie teraz. Nie jako sobie wyobrażacie, że będziecie mieli jutro, ale zgodnie z wiarą, jaką macie teraz. Tak postępujcie i tak korzystajcie z tego wszystkiego. Przez to będzie uwielbiony Ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwałem w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Piękne jest to. Szczepienie, jak mówi Paweł, w ten krzew, w miejsce tych odciętych gałązek z Izraela, które nie wydały owocu. Mamy być owocującymi gałązkami. Jak możemy owocować? Tylko wtedy, kiedy te soki płyną do nas, kiedy docierają do nas te soki, kiedy ten wzrost to jest wzrost Boży. To jest cenne. Wtedy dobrze wzrastam, kiedy słucham Ducha Świętego. Kiedy ten głos do mnie dociera i kiedy idę zgodnie z Jego wolą. To jest najpiękniejszy wzrost. Dlatego zawsze patrz na Pana. Patrz ku Panu i patrz, czy to jest od Pana, czy to jest ten sok, czy to jest to, co płynie do Ciebie, czy to jest z Pana. Paweł mówi, doświadczam wszystkiego i badam, czy to jest to, co płynie od Boga. Jeżeli nie, odrzucam. Jeżeli tak, to przyjmuję. Badaj, czy to jest ten sok, który wypływa z tego krzewu. Jeżeli tak, to napełniaj się nim każdego dnia. One płyną, te soki, każdego dnia, do każdej gałązki. Wiemy, że gdyby nie płynęły, gałązka uschnie i przestanie wydawać plon. My mamy być takimi owocującymi latoroślami. Jest tu powiedziane o miłości, o przykazaniach Pana, że mamy je wypełniać. To jest coś trzeźwego, czujnego, prawdziwego. Piękne jest to, jak pojawiają się owoce. Ale chcę przeczytać jeszcze końcowe wiersze. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Widzicie piękno tych słów? Pan skierował to do uczniów. Od początku jesteście ze mną. Czy jesteś od początku z Panem? I czy trwasz nadal z Panem? Czy zacząłeś to wszystko w Jezusie i czy nadal to w Jezusie trwa? Czy początek był dobry? Jak ważny jest początek, wszczepienie w ten krzew. Bez tego początku dobrego, bez tego dobrego wszczepienia nie może być owocu. Tylko w Chrystusie człowiek może być wszczepiony w krzew, aby wydawać plon. Pan mówi, jesteście od początku ze mną. Wydajecie, składacie świadectwo. Tak, dobry jest początek, dobry początek. Jak ważne jest, czy na początku kroki człowieka są skierowane ku prawdzie. Nie ku zwiedzeniu. Pan mówił o takich ludziach, którzy przemierzają oceany, aby pozyskać jednego, a później go uczynić stokroć gorszym, niż był wcześniej. Jak ważny jest początek, twoje pierwsze kroki w Chrystusie. Czy one były postawione naprawdę w Chrystusie? To jest tak ważne, bo gdy twój początek był zakłócony, to później bardzo często masz problemy. I tak dobrze jest spojrzeć na Chrystusa. Spojrzeć, czy to jest Pan i wiedzieć, i iść, i naśladować Go. Spójrz na swój pierwsze nawrócenie. Jak ono wyglądało? Czy oparło się ono zupełnie na Chrystusie? Na posłuszeństwie? Na pokucie? Bo przychodzi z tym i pokuta. Przychodzi regulowanie swojego starego życia. To jest Duch Święty. Duch Święty inaczej nie przychodzi. Zawsze przychodzi w ten sposób. ten powiew jest jednakowy, ta rzeka ma jedno, można powiedzieć, charakterystyczną cechę. Wypływa z Chrystusa. Dziecko Boże zaczyna żyć dla Jezusa. Zaczyna Go podziwiać, rozkoszować się Nim. Składa u Jego stóp wszystko. Potrafi pościć, kiedy trzeba. Potrafi radować się, kiedy trzeba. Potrafi życiem całym swoim należeć do Pana. Potrafi być mocny wobec złego. Potrafi złu powiedzieć nie. Potrafi całym sercem przylgnąć do Pana. Ten początek jest tak ważny. Można powiedzieć, że kiedy na początku staniesz na skalę, to wiesz, co to jest skała. Wiesz, co to stać mocno. I gdy pewnego dnia byś się zachwiał, to wiesz, że się zachwiałeś. Jeżeli nie stanąłeś nigdy na skalę, w tym momencie nigdy nie będziesz wiedział, czy się zachwiałeś. Może się wydawać, że jesteś cały czas w porządku. Tak jak ci, którzy mówili tam, Pan Jezus powiedział, będą mówić Panie, Panie. Ale Pan mówił, nie znam Was. Nigdy Was nie znałem. Dlatego Pan zawsze mówi, pamiętaj, wspomina swoją pierwszą miłość. Wszystko czynisz dobrze, ten pierwszy list do Efezu. Czynisz dobrze, różne rzeczy czynisz dobrze, ale mam Ci za złe. Straciłeś pierwszą swoją miłość. Pan stawia na miłości. Pamiętasz, jak pokochałeś Jezusa, jak wszystko zostawiłeś dla Jezusa. To jest to, postawione na skalę. To nie było udawane. To było tak gorliwe, tak prawdziwe. Ktoś Cię wszczepił, te soki zaczęły płynąć. Zacząłeś tak rosnąć. Owoc się pojawił. Czy łagodność, czy cierpliwość, czy wytrwałość. Te piękne Boże owoce. Nic tego nie zastąpi. Nic. Nic nie jest w stanie tego zastąpić. Sam doświadczyłem tego na własnym życiu. Kiedy próbowano mi to zastąpić czymś innym. Nie zastąpi to tego, co masz w Chrystusie. Tej radości bycia z Jezusem. Uwielbienia, że idziesz do nieba. Że będzie z Panem. Wszystko, co On zechce ze mną uczynić, niech On uczyni. Chce mnie mieć tu, to niech mnie ma tu. Chce mieć mnie tam, niech mnie ma tam. Wszystko musi należeć i chcę, by należało do Niego, bo wtedy jestem bezpieczny. Kiedy oddaję Mu swoją duszę, odzyskam ją, kiedy przyjdzie. I taki był początek. Początek każdego chrześcijanina. Pan Jezus mówi, Wy jesteście od początku ze mną. I składacie świadectwo przez to, że jesteście ze mną. Wszystko się zaczyna od Pana, od Jezusa. Jeszcze taki może końcowy wiersz z pierwszego Tesalonicza. Jeżeli już dochodzisz do tego, że poza Jezusem nic nie widzisz, Jezus Ci zasłonił cały świat, całe Twoje radości, szczęścia, wszystko, zasłonił Ci tak zupełnie, że tylko widzisz Chrystusa, to jest to piękne, piękne wywyższenie. Piękne są nogi wtedy Twoje, ponieważ gdziekolwiek byś poszedł tam, to co niesiesz jest czyste i święte, jest prawdziwe. Od 8 do 11 wiersza. My zaś... 10 rozdział, 1 Tesalonicza. Mówiłem. Nie? No to myślałem. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Piękne to są słowa. I każdy wierzący, ja wam mogę powiedzieć, że każdy wierzący człowiek, który należy do Boga, zaczyna mówić innym językiem. To jest język Boga. To byli różni ludzie, którzy zaczęli należeć do Boga, oni zaczęli mówić językiem Boga. To jest Boży język, dlatego kiedy otwierasz Biblię, to aż pełen podziwu jesteś dla tych słów. To byli tacy sami ludzie jak my. Niektórzy bardziej uczynili, niektórzy mniej, ale oni zaczęli mówić językiem Boga. Zupełnie innym, wypływającym z serca. Napełnionego tym Słowem. Dlatego napominajcie, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Piękne jest to budowanie, kiedy możesz zwracać uwagę swoją na Jezusa i innych. Jezus, nic poza Tobą, Panie. Ty jesteś oblubieńcem oczu naszych, radością uszu naszych, szczęściem serca naszego. Jesteś naszym dziękczynieniem przed obliczem Boga. Jesteś naszą pewnością zbawienia. Jesteś naszym zwycięstwem. Jesteś naszym Panem. Jesteś tym, z którym się spotkamy pewnego dnia. Niech początek będzie równie szczęśliwy. To znaczy koniec, jak i początek. Niech zakończenie naszej pielgrzymki będzie równie szczęśliwe, jak pierwsze kroki wiary, pełne uwielbienia i dziękczynienia, kiedy przylgnąłeś do Boga całym sobą, kiedy przestałeś widzieć ten świat, zobaczyłeś tylko Boga. Wszyscy, którzy obok Ciebie byli, a dla Ciebie byli kiedyś tak ważni, wobec Boga stracili wartość. Zacząłeś żyć dla Boga. Kiedy Cię zatrzymywali, mówili, nie idź, szedłeś, ponieważ tak chciał Bóg. Kiedy śmiali się z Ciebie, Ty byłeś szczęśliwy, że należysz do Boga. To jest przeżycie, którego nikt nie jest w stanie dać, tylko Chrystus. Tylko ten krzew może nam to dać. Bez Niego nie mamy tego, dlatego Paweł wiedział, co mówił, bądźcie trzeźwymi, pełni miłości, wiary i nadziei. To jest coś najpiękniejszego, co uczynił Bóg. Jeżeli uczynił to w moim, Twoim życiu, to uczynił to dla pewnego celu, abyś zawsze mógł spojrzeć na Twój początek z Bogiem. Jak On wygląda? Abyś miał ślad, wyraźny ślad w sobie, że Bóg co założył, to i dokończy. Abyś był pewien tego, że jaki początek, taki koniec jeszcze bardziej ma być przybliżony do Boga. Jeszcze bardziej. Nie, zwróć uwagę na początek, jaki był gorliwy i pełen uwielbienia, a koniec ma być jeszcze bardziej, jeszcze jaśniejszy. Jesteś wtedy mocniejszy, trzeźwiejszy, świadomy tej walki, boju. Najpierw wyszedłeś do Boga i nawet nie zdawałeś sobie jakąkolwiek walkę, nie zastanawiałeś się nad diabłem. Zwróć uwagę, nie myślałeś o diable wcale, myślałeś tylko o Bogu. I to już było zwycięstwo. I tak do końca. Wiemy, że diabeł jest, że toczy się bój tu na ziemi. Wiemy, jesteśmy trzeźwi, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale najważniejsze jest niebo. Że ja pokonam tutaj diabła na ziemi, to nie ma takiej wartości. Pan Jezus mówił, nie cieszcie się z tego, że demony wypędzacie, uzdrawiacie. Jest to piękne, ale cieszcie się, że wasze imiona są w niebie zapisane, bo to jest najpiękniejsze. Nie ma nic piękniejszego od tego, że moje imię tam jest w Księdze Żywota i kiedyś Bóg przeczyta to imię i powie, bądź ze mną w wieczności, czy każdym z nas. To jest najpiękniejsze. Co może mnie utrzymać przy życiu? To, co na ziemi jest znikome. Ale to, co w wieczności, to, co mam u Boga. Współdziedziczenie w Jezusie, to jest coś, co mnie trzyma przy życiu. To jest ten stały pokarm. Kiedy go spożywam dzisiaj, to jestem mocny, trzeźwy i zdecydowany, nieustępliwy wobec zła. Ale to właśnie miejsce, gdzie idę, ono mnie mobilizuje do tego, żeby być takim jak Chrystus, bo inaczej tam nie wejdę. I wtedy wiem, gdzie mam siłę. U Pana. I do Niego lgną moje myśli i pragnienia. Pan jest zwycięstwem naszym. Pan jest świętością naszą, odkupicielem naszym. Jego imię to jest bardzo bliskie nam. To imię brzmi Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbiony nasz Pan. I niech w nas dokonuje się właśnie to, co jest z tego krzewu. Niech płyną do nas te piękne Boże soki. Coraz bardziej, niech każdy z nas coraz bardziej promienieje chwałą Jezusa. Na obraz swego Syna, powiedział Bóg. I taki jest Bóg. I jest gotów przeprowadzić nas na obraz swego Syna. Kiedy będziesz w ciemnej dolinie, nie zwątp w tego Boga. To jest sposób na naszą cielesność. Kiedy jesteś na wysokiej górze, nie bądź pyszny. Zawsze wiedz, że wszystko, cokolwiek mamy, mamy z Niego i ku Niemu. Niech On odbiera chwałę za wszystko, co w nas czyni. Amen. Amen.
Psalm 73. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezmożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle, przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Psalm 74. Pieśń pouczająca. Asafowy, dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew Twój na owce pastwiska Twojego? Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś. Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz. Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą. Wróg wszystko spustoszył w świątyni. Ryczeli wrogowie Twoi w miejscu Twych zgromadzeń. Zatknęli sztandary swoje. Widać, jak się podnoszą w górę siekiery, niby w gęstwinie leśnej. Już wszystkie jej bramy rąbią toporem i rozbijają młotami. Puścili z dymem świątynię Twoją, aż do gruntu splugawili przybytek imienia Twego. Pomyśleli sobie, zniszczmy ją od razu. Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych. Nie widzimy godę naszych. Już nie ma proroka, a nikt pośród nas nie wie, jak długo. Jak długo? Boże, wróg będzie urągał. Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił Twe imię? Dlaczego cofasz rękę swoją, a prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ! Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem. Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. Tyś mocą swoją rozdzielił morza. Zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. Tyś rozbił głowę lewiatana. Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. Ty sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki. Tyś osuszył rzeki potężne. Twój jest dzień i Twoja jest noc. Tyś ustanowił światło i słońce. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi. Tyś ukształtował lato i zimę. Pamiętaj o tym, Panie, że nieprzyjaciel urąga, a lud nierozumny lży imię Twoje. Nie wydawaj dzikim zwierzętom duszy gołębicy swojej. Nie zapominaj nigdy o życiu swych ubogich. Pomnij na przymierze, gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu. Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem. Ubogi i biedny niech wysławia imię Twoje. Powstań, Boże, broń sprawy swojej. Pomnij na zniewagę, którą co dzień wyrządza Ci bezbożny. Nie zapomnij krzyku wrogów swoich, wrzawy swych przeciwników, która ustawicznie się zmaga. Psalm 75. Przewodnikowi chóru na nutę nie zatracaj. Psalm Asafowy, pieśń. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy imienia Twego, opowiadamy cuda Twoje. Gdy upatrzę porę, będę sądził sprawiedliwie. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja jednak umacniam jej słupy. Sela. Mówię do zuchwałych, nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie wynoście się. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią, tego poniża, tamtego wywyższa, bo w rękach Pana jest kielich, wina musującego pełnego przypraw, z niego nalewa, wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją. Ale ja będę zwiastował po wsze czasy, opiewać będę Boga Jakuba i połamie wszystkie rogi bezbożnych, lecz rogi sprawiedliwych podniosą się. Psalm 76. Przewodnikowi chóru z grą na strunach psalm Asafowy, pieśń. Bóg znany jest w Judzie, imię Jego jest wielkie w Izraelu. Przybytek Jego jest w Salem, a mieszkanie Jego na Syjonie. Tam łamie ogniste strzały łuku, tarczę i miecz i zbroję, Sela. Wspanialszy jesteś i potężniejszy niż góry odwieczne. Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, a wszystkich wojowników siła rąk zawiodła od groźby Twojej, Boże Jakuba. Zdrętwiały wozy i konie, straszny Ty jesteś. Któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego? Z nieba ogłosiłeś wyrok, ziemia zatrwożyła się i zamilkła. Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi, Sela. Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia Ci sławy, a tymi, co ocaleją z gniewu, Ty się opaszesz. Składajcie śluby i spełniajcie je Panu Bogu Waszemu. Wszyscy wokół Niego niech złożą dary strasznemu. On ukraca pychę książąt, jest groźny dla królów ziemi. Psalm 77. Przewodnikowi chóru według Jedutuna psalm Asafowy. Głośno wołam do Boga i krzyczę. Głośno wołam do Boga, abym nie usłyszał. Szukam Pana w dniu mej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia, gdy wspominam o Bogu, jęczę. Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa, Sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe, rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje, Sela? I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie zaiste, wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda, dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój. synów Jakuba, Józefa, Sela. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały, tak, wzburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój jak turkot kół, błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się, droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona. Psalm 78. Pieśń pouczająca Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne, cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju, nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu. Rozdzielił morze i przeprowadził ich i ustanowił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie, jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy: czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywności do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich. A młodzież Izraela powalił, mimo to nadal grzeszyli i nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Schlebiali mu ustami, a językiem okłamywali go, bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Ileż to razy buntowali się przeciwko Niemu na pustyni i zasmucali Go na pustkowiu. ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Nie pamiętali czynów Jego ręki, dnia, w którym wyzwolił ich z ciemiężcy. Gdy czynił w Egipcie znaki, a cuda swe na polach Soanu, gdy przemienił w krew rzeki ich, a potoki ich tak, że pić nie mogli. Zesłał na nich robactwo, które ich pożerało, i żaby, które ich trafiły, wydał chrząszczom pola ich i znój ich szarańczy. Zniszczył gradem winice ich i sykomory ich sron. Wydał na pastwę gradu bydło ich, a stada ich błyskawicą. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, popędliwość, zaciekłość i utrapienie, poczet aniołów zagłady. Dał upust gniewowi swemu, nie ochronił od śmierci duszy ich, a życie ich wydał zarazie. Pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama. Jak owce wyprowadził lud swój, a wiódł ich jak trzodę po pustyni. Prowadził ich bezpiecznie, tak, że się nie lękali, a nieprzyjaciół ich przykryło morze. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą nabywa prawica jego. Wypędził przed nimi narody, wyznaczył sznurem ich dziedzictwo i osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu i nie strzegli przykazań Jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich. Zawiedli jak łuk obwisły, rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili Jego zazdrość. Bóg usłyszał to. Zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela. Porzucił przybytek w Sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludu. Oddał w niewolę Arkę Przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. Wydał lud swój na pastwę miecza i rozgniewał się na dziedzictwo swoje. Ogień pożarł młodzieńców jego, a dziewicom jego nie śpiewano pieśni weselnych. Kapłani jego padli od miecza, a wdowy jego nie płakiwały zmarłych, lecz Pan ocknął się jakby ze snu, jak wojownik, który sobie podochocił winem, uderzył na tyły wrogów swoich i okrył ich wieczną hańbą, zgardził namiotem Józefa, a plemienia Efraima nie wybrał, lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Zbudował świątynię swoją, jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec, przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, dziedzictwo jego. I on pasł ich w prawości serca swego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. Psalm 79, psalm Asafowy. Boże, poganie wtargnęli do dziedzictwa Twego, znieważyli przybytek Twój święty, Jeruzalem zamienili w rumowisko. Trupy sług Twoich dali na żer ptactwu niebieskiemu, ciała wiernych Twoich dzikim zwierzętom. Rozlali krew ich jak wodę wokół Jeruzalemu. Nie było nikogo, kto by ich pogrzebał. Staliśmy się hańbą dla naszych sąsiadów, pośmiewiskiem i szyderstwem dla naszego otoczenia. Dokądże, Panie? Czyż wiecznie gniewać się będziesz? Jak ogień płonąć będzie zapalczywość Twoja? Wylej gniew swój na narody, które Cię nie znają, i na królestwa, które nie wzywają imienia Twego, albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli siedzibę jego. Nie pamiętaj nam dawnych win. Niech nas rychło spotka miłosierdzie Twoje, bośmy bardzo nędzni. Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, dla chwały imienia Twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia Twego. Czemu narody mają mówić, gdzież jest Bóg ich? Niech jawna będzie wśród narodów w oczach naszych zemsta za przelaną krew sług Twoich. Niech dotrze do Ciebie jęk więźniów, mocą ramienia swego uwolnij skazanych na śmierć. Odpłać sąsiadom naszym siedemkroć urąganie ich, którym Ciebie obrażali, Panie. My zaś, lud Twój i owce pastwiska Twojego, będziemy sławić Cię na wieki, będziemy opowiadać chwałę Twoją z pokolenia w pokolenie. Psalm 80. Przewodnikowi chóru na nutę lilię. Świadectwo. Asafowy psalm. Pasterzu Izraela, słuchaj, Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale. Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą. Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Panie, Boże zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, pomimo modlitwy ludu swojego. Karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami nad miarę. Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych i szydzą z nas nieprzyjaciele nasi. Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Tyś przeniósł winorość z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry Boże. Wypuściła pędy aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. Dlaczego? Rozwaliłeś ogrodzenie jej, także obrywał ją każdy, kto przechodził drogą. Pustoszy ją dzika, zwierzę, dzikie pasie się na niej. Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spójrz z nieba i patrz i ujmij się za to winoroślą i szczepem, który zasadziła prawica Twoja, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. Spalili ją ogniem i porąbali. Niech zginą od grozy oblicza Twego. Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, na synu człowieczym, którego sobie wychował. My zaś nie odstąpimy już od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali imienia Twojego. Panie, Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Psalm 81. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino Asafowy. Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, w mile dźwięczącą cytrę i harfę. Zadmijcie w trąby na nowiu, w pełnię w dniu święta naszego, bo taka jest ustawa w Izraelu, nakaz Boga Jakuba. Przykazanie to dał Józefowi, gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem. Zdjąłem brzemię z barków Twoich. Dłonie Twe są wolne od dźwigania koszów. Gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem Cię. Odpowiedziałem Ci spośród gromów. Doświadczyłem Cię u wód Meriba, Sela. Słuchaj, ludu mój, upominam Cię, Izraelu, obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u Ciebie Boga innego i nie kłaniaj się Bogu obcemu. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. O, gdyby usłuchał mnie lud mój, o, gdyby Izrael chodził drogami moimi, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, a czas ich trwałby wiecznie. Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. Psalm 82. Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Sela. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, w ciemności postępują, chwieją się wszystkie posady ziemi, rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każde książę, powstań Boże, osądź ziemię, Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Psalm 83. Pieśń Psalm Asafowy. Boże, nie milcz. Nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, Boże, bo to burzą się nieprzyjaciele Twoi. A ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę, knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Tak, naradzali się jednomyślnie, przeciw Tobie zawarli przymierze, namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów, Gebal i Amon i Amalek, Filistea z mieszkańców Tyru. Asur też złączył się z nimi. Synów Lota wsparł swym ramieniem Sela. Uczyń im jak Midianitom, jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kishon, którzy zostali wytępieni w Endor. Stali się nawozem ziemi. Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zebem, jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich, którzy powiedzieli, weźmy w posiadanie niwy Boże. Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, jak z plewą na wietrze, jak ogień, który pali las, jak płomień, co pochłania góry. Tak, Ty ścigaj ich burzą swoją, jak huragan wpraw ich zamieszanie. Okryj twarze ich hańbą, aby szukali imienia Twego, Panie. Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy. Niech będą pohańbieni i zginą. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. Psalm 84. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino. Psalm synów Koracha. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdko dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój, błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą, Sela. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wysłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie, Boże zastępów, usłysz modlitwę moją. Nakłoń ucha, Boże Jakuba, Sela. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Łaski chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Psalm 85. Przewodnikowi chóru psalm synów Koracha. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba, odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy, Sela, uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?